Bracia i siostry, Stanisław Wyspiański w jednym ze swoich dramatów ustami zapożyczonego od Mickiewicza, bohatera Dziadów, Konrada, mówi: nie będziesz wzywał imienia Polski nadaremnie. Wiemy, że jest to parafraza drugiego przykazania Bożego: nie będziesz wzywał imienia Boga nadaremnie. Ale poeta stosuje to przykazanie do imienia Polska. Właśnie trwa kampania wyborcza i bez przerwy pada to imię Polska. W różnych przypadkach, w różnych kontekstach, z różnych ust. I co z tego wynika? Może wynikać wszystko i może nic z tego nie wynikać. Juliusz Słowacki powiedział kiedyś takie oto słowa: szli krzycząc: Polska, Polska. W tym jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni, że ojciec do synów się przyzna, szli krzycząc dalej: Boże, ojczyzna, ojczyzna. Wtem Bóg wychylił się z mojżeszowego krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał: jaka? Jaka ma być ta Polska? Nie da się robić ojczyzny wedle 30 paru milionów pomysłów, a nawet wedle kilku pomysłów. Nie da się robić ojczyzny. Dlatego ważne jest to pytanie postawione przez romantyka: jaka ma być ta Polska? Dla naszych wrogów Polski ma w ogóle nie być. Polska ma być nijaka. Biedna, zadłużona, zatruta, skłócona. A najlepiej, jakby jej w ogóle nie było. I my musimy mieć świadomość, że tacy wrogowie są. Że byli, są i będą tacy wrogowie, którzy nie chcą żadnej Polski. I nie mówię tylko o tych wrogach zewnętrznych, bo to jest jakby oczywiste. Każdy naród ma swoich wrogów. Niemcy mają też swoich wrogów, i Francuzi mają, i Żydzi mają, i Rosja ma swoich wrogów, i Ameryka ma swoich wrogów. To jest jakby normalne. Ale bardziej niebezpieczni zdają się być ci, którzy są wewnątrz. Dlaczego Polska upadła w XVIII wieku? Zanim trzej zaborcy sięgnęli po mapę i po ziemię, okazało się, że nie mamy dobrej władzy, że zła jest ekonomia, że nie mamy wystarczającego wojska, że elity albo ci, którzy uważali się za elity, były ze sobą skłócone, że wielu ludzi, którzy decydowali o losach ojczyzny, było zaprzedanych, było zwykłymi zdrajcami. I kiedy przyszło opamiętanie, a przyszło, było już za późno. Jeśli nie nauczymy się z tej historii, nie wyciągniemy właściwych wniosków, dramat upadku może się powtórzyć. W innym jakby kontekście, ale przecież nie pod inną szerokością i długością geograficzną. Tylko tu, nad Wisłą. I jaka ma być ta Polska? Co ma być jej znakiem? Ma być krzyż? Czy znak masoński? Czy gwiazda Dawida? Co ma być znakiem, który będzie wyróżniał Polskę? Pokolenia pracują na dobrobyt i pokolenia pracują też na upadek. To nie dzieje się w ciągu jednego pokolenia. To jest proces, który trwa długo, zanim dojdzie do upadku. A potem będą pokolenia, które będą musiały odzyskać, będą chciały odzyskać i będą musiały płacić ogromną cenę krwi. Jeśli nie uczy nas wojna na Ukrainie. To znaczy, że nie wyciągamy wniosków. Jako naród, jako społeczeństwo. Jaka ma być ta Polska? Tak bardzo się różnimy w pojmowaniu Polski i polskości. Tak bardzo się różnimy. Z tych różnic robimy całe programy. Akcentujemy te różnice. A co nas łączy? No właśnie, trzeba zapytać, a co nas łączy? Co łączy Polaków? Wspólne majówki, grille? 1 maja, 3 maja, co nas łączy? Flaga narodowa, klęski na boisku, zwycięstwa, sportowców. Lidl nas łączy, Carrefour nas łączy. Co nas łączy? To jest wspólną wartością naszą. Nawet w obronie granic się różnimy. Jedną próbujemy strzec, a drugą otwieramy bezkrytycznie. Jaka ma być ta Polska? Być może jakąś wskazówką dla nas będzie Ewangelia, nazwana Testamentem z Krzyża. Wiemy, że testament, czyli dziedzictwo pośmiertne, może dotyczyć rzeczy, ale Jezus nie przekazuje rzeczy. Nie mówi, komu ma przypaść korona cierniowa, komu gwoździe, komu krzyż, komu całun, komu tunika. Nie. To nie rzeczy są treścią tego testamentu. Treścią tego testamentu są ludzie. Jezus przekazuje swoją matkę nam i każe się od niej uczyć. Nie tylko każe się do niej zwracać, bo my chętnie się do niej zwracamy. Przez cały miesiąc będziemy śpiewać majówki. Ale czy tak samo chętnie chcemy się od niej uczyć? Uczyć od niej wiary, posłuszeństwa, pokory, ufności, uczyć się od niej nadziei, uczyć się od niej przebaczenia. Ale treścią testamentu jest także Jan, którego Jezus zawierza Matce Najświętszej. Ten uczeń, co był najmłodszy w gronie, który będzie żył najdłużej, przeżyje wszystkich apostołów i którego misją szczególną, powiedzielibyśmy specjalną misją, była opieka nad Matką Jezusa. To od niej dowiadywał się tego, czego nie znali pozostali apostołowie. Dlatego jego Ewangelia jest tak inna. Jest mistyczna. Zawiera przemyślenia opowiedziane również sercem Matki. Jak ona to widziała. Jak widziała Jezusa. Jak widzi Matka Syna. Jak widzi Matka Boga. I musimy pamiętać, że testamentem, który otrzymaliśmy i który przekażemy następnym pokoleniom, to ponad wszystko będą ludzie. Coraz mniej jest Polaków. Coraz mniej się rodzi. Coraz więcej umiera i choruje. Za kilkanaście lat będzie nas o kilka milionów mniej. O kilka tysięcy mniej w Puławach. O kilka milionów mniej w Polsce. Mniej sąsiadów. Mniej emerytów. Mniej rencistów. Mniej pracujących. Mniej ludzi młodych. Mniej. Tak oto się zwija ten kraj. Kiedy nie rodzą się ludzie, można mówić, że to jest pierwszy krok do zwijania się kraju. Nie do rozwoju. Do upadku. Człowiek jest bogactwem największym, jaki możemy otrzymać i jaki możemy przekazać. Człowiek. Rzeczy można kupić, sprzedać, pożyczyć, odnaleźć. Ale z człowiekiem tak nie ma. Człowiek musi się urodzić. Musi się począć i urodzić. Musi być wychowany. Musi mieć poczucie wartości. Musi dorosnąć. Musi wziąć odpowiedzialność. To jest właśnie testament. To jest powolne przekazywanie z pokolenia na pokolenie tego, czym żyjemy. Nie można dać czegoś, czego się nie ma. Nie można przekazać wiary, jeśli jej nie ma. Nie można przekazać miłości, jeśli się nie kocha. Ludzie zwątpieni nie przekażą nadziei. Ludzie w gniewie nie dadzą pokoju. To jest niemożliwe. testament. Testament Polaków. Testament pokoleń. Wiemy, że ten testament Jezus wypowiada z krzyża. Nie mówi tego leżąc w łóżku, nie mówi tego siedząc na fotelu, nie mówi tego przy stole. Przecież mógł to powiedzieć w czasie ostatniej wieczerzy. A jednak Jezus wypowiada to w chwili swojej agonii. Choć wiemy, że ostatnie słowa skieruje nie do matki, tylko do Ojca. Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. Oddał ducha. Złożył się w ręce Ojca. Kiedy umrze, znajdzie się w rękach Matki. Ale oddał ducha Ojcu. I tego też mamy się uczyć. Oby każdy z nas, odchodząc, był w takim dialogu z Ojcem i z Matką. Z Bogiem Ojcem i z Matką Bożą. Prawdopodobnie przy śmierci nas już nie będzie naszych ziemskich rodziców. Ale Bóg Ojciec i Matka Najświętsza byli, są i będą.